Doktor Grzegorz Kata, psycholog, Monika Hemperek. Rozmawiamy o profilaktyce różnego rodzaju dysfunkcyjnych zachowań wśród dzieci i młodzieży. Prowadzone są przez pana badania naukowe dotyczące profilaktyki. Po co w ogóle takie badania powstają?
No właśnie, one, te nasze rzeczywiście są naukowe, bo chcemy się podzielić wiedzą. No jak to naukowcy opisać kawałek rzeczywistości? Natomiast wspomnieliśmy tu pozytywnie o szkole, że wiele akcji takich wzmacniających środowiska klasowe ma miejsce. I teraz w każdej szkole, i to już nawet nie w wielu, tylko w każdej, jest też obowiązek realizacji diagnoz zachowań problemowych i tego, co jest takim właśnie czynnikiem wspierającym i co jest czynnikiem ryzyka. No i z tego, co wiem, tak żeby pochwalić polskie szkoły, bo rzadko się mówi o nich w kontekście pozytywnym, ale tak. Od lat, niezależnie od polityki, ta psychoprofilaktyka jest dobrze uregulowana w polskich szkołach. Czyli to, że to po stronie szkoły jest realizacja diagnozy, nie jest spotykane zawsze w każdym z sąsiadujących z nami, czy w innych krajach. I to akurat bardzo dobrze, bo no w szkole młody człowiek spędza procentowo, to w ciągu tygodnia, to chyba większość czasu, prawda? Jeśli jeszcze tam powiedzmy po szkole z kolegami i pojawiają się jakieś świetlice, no to tego czasu jest bardzo dużo. No to gdzie jak nie w szkole robić badania dotyczące tych zachowań dysfunkcyjnych, dysfunkcjonalnych i czynników wspierających i tych ryzyka. No i takie diagnozy się robi w szkołach i z nich wynika kilka informacji. Z czym mamy trudność w danej szkole, z czym się boryka młodzież, czyli czy są używki, czy ich nie ma, czy jest cyberprzemoc, czy nie, czy jest przemoc, czy nie, skąd się biorą te używki, czy z jakiegoś parku, czy z otoczenia szkoły, czy w szkole, co na temat używek i zachowań problemowych myślą rówieśnicy, czyli cała taka otoczka informacji o tym, jak młodzi ludzie przeżywają temat zachowań problemowych, co na ten temat myślą i czy dotyczą ich te zachowania problemowe. I takie badania też z założenia powinny sprawdzać poziom czynników ryzyka i chroniących. Te chroniące to są takie cechy jak na przykład dobry kontakt z rówieśnikami. To jest czynnik chroniący, bo on mnie chroni przed problemami. Znaczy, jak rówieśnicy są wspierający, a przede wszystkim są w kontakcie, to wtedy z założenia rówieśnik ma mniej powodów do tego, żeby szukać szybkiego ratunku gdzieś w jakichś zachowaniach problemowych. Diagnozy dają też informacje o czynnikach ryzyka, czyli ta dostępność substancji psychoaktywnych w otoczeniu, na przykład fakt, że jest to sprzedawane gdzieś w środowisku szkolnym, to może być czynnik ryzyka. Brak kontroli rodzicielskiej, rodzice, którzy się nie interesują młodym człowiekiem, to też może być czynnik ryzyka. I teraz szkoła z takiej diagnozy otrzymuje właściwie niemalże scenariusz i odpowiedź na pytanie, to co my mamy robić? I teraz w szkołach pedagodzy, psychologowie takie plany pomocowe, profilaktyczne układają adekwatnie do swojego środowiska. I to znowu na duży plus, bo nie jest to ogólno, powiedzmy, polskie, a w takim razie niczyje, tylko to jest to nasze. I z przeglądu zachowań problemowych widać, czego powinny dotyczyć zachowania, te zajęcia profilaktyczne. Natomiast przegląd czynników ryzyka i chroniących pozwala nauczycielom popatrzeć na to, co jest zasobem. Na przykład jeśli zasobem jest to, że u nas rodzice są obecni w życiu dzieci i w szkoły, no to możemy ich zaangażować chociażby w kampanie informacyjne, gdzie wytłumaczymy im, na czym polega zagrożenie ze świata cyfrowego. Jeśli to jest nasz zasób, że oni mają dobrą relację ze swoimi dziećmi, to przekazanie tej informacji pomoże tym dzieciom też w domu sobie radzić z zagrożeniami cyfrowymi. Czynniki ryzyka natomiast to są takie, o których wiemy w szkole, że no coś trzeba z tym zrobić. Na przykład jeśli od uczniów wiemy, że sklep obok sprzedaje bez problemu używki, no to jest dla nas bardzo proste zadanie. Jeśli problemem jest to, że to młodzież siebie nawzajem namawia i nie wie jak odmówić innym rówieśnikom używek, no to wtedy wiemy, że nasze zajęcia mogą dotyczyć raz poczucia własnej wartości, dwa umiejętności odmawiania czy szukania pomocy wtedy, kiedy ktoś mnie zbyt mocno zachęca do działań, których ja nie chcę podejmować. Czyli potencjalnie w każdej szkole jest takie gotowe narzędzie, które jest właściwie no, też dosyć takie logicznie poukładane, które stanowi dobry scenariusz do ułożenia sobie zajęć wychowawczych i profilaktycznych w szkołach.
Jak namówić młodzież, żeby odpowiadała na takie pytania? Szczerze.
To my mamy na to sposoby naukowe takie. I pierwszą rzeczą, której jesteśmy świadomi, to, że zawsze są tacy, którzy szczerze nie odpowiedzą. No ale dajemy im warunki, czyli i też tak uczymy nauczycieli, że tych badań nie należy prowadzić przez imię i nazwisko. To ma być anonimowe. No nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy ktoś mówi, no ja to piję i dużo i podpisuje się imieniem i nazwiskiem, świadomy tego, że zaraz przyjdzie do niego wychowawca i zareaguje niekoniecznie tak, jak ten uczeń oczekuje. Więc to są badania anonimowe, bo one zbierają informacje o środowisku, nie jest to diagnoza indywidualna. Czyli też ta szkolna profilaktyka odbywa się grupowo. To pierwsza taka rzecz, która młodzieży ułatwia. Także bardzo dbamy, żeby oni się dowiedzieli, że to jest anonimowe. Jeśli to są papierowe wersje ankiet, to co się z nimi dzieje, kto je sprawdza, jak to potem wygląda, jak te liczby jakieś, czy wykresy, skąd one się biorą, jak powstają. No i ponieważ nadal będzie część młodych ludzi, którzy odpowiedzą tak, jak rówieśnik oczekiwałby, żebym odpowiedział, albo żeby było zabawnie, to ja odpowiem w pewien sposób, to nie badamy kilku osób, tylko badamy ich kilkadziesiąt, bo no, statystyki się bronią tym, że kiedy ta próba statystyczna, używając tych słów fachowych, jest odpowiednio duża, to ten margines błędu jest naturalny i nie sprawia, że wyniki są nierzetelne. Czyli z góry zakładamy, że część osób może to uzupełnić nierzetelnie i dlatego badamy kilkadziesiąt osób. No, z perspektywy szkoły jest to kilka klas, a nie jedna. Czyli kilka klas gdzieś tam w przedziale wiekowym, powiedzmy między czwartym a szóstą klasą kilka klas, między siódmą a ósmą trochę starsze dzieci znowu kilka klas, żeby wykluczyć ten błąd. No i ważne jest, co też młodzież usłyszy. Po co nam te informacje? Bo klasycznie, gdyby zapytać, no to pewnie po to, żeby nauczyciele albo mieli co robić, albo chcieli nas tutaj trochę poszperać i dowiedzieć się, co to u nas słychać i niekoniecznie potem zrobić z tym coś konstruktywnego dla nas. Natomiast no nie jest to prawda, jednak większość nauczycieli, chcąc nie chcąc, no nawet jeśli nie ma motywacji, to ma obowiązek zrobić potem z tych wyników zajęcia profilaktyczne, a one, no wtedy, jeśli uczniowie odpowiedzą prawdę, to zajęcia będą dotyczyć tego, co dotyczy tych uczniów. No i tu się pojawia interes dla młodzieży. Odpowiedzcie zgodnie z prawdą, bo wtedy te zajęcia będą do was dopasowane. Jak dopasowane, to atrakcyjne. No i w takiej wzajemnym wymianie, powiedzmy, dóbr, młodzież już chętniej wchodzi i angażuje się, że to jest jakaś próba zrobienia czegoś na waszą rzecz.
A jak zadawać pytania, żeby młodzież odpowiadała? W jaki sposób takie pytania się konstruuje? Jakaś próbka pytań moglibyśmy usłyszeć? Bo być może nauczymy się rozmawiać z młodzieżą dzięki państwa pracy.
Przy czym to są dwie rzeczy. Zadawanie pytań w takich ankietach, które zbierają informacje, a zadawanie tych pytań w rozmowie indywidualnej, to dwie różne kategorie pytań, bo jednak w rozmowie indywidualnej to nie jest anonimowy człowiek, więc no, pewne rzeczy nie zapytamy, poznając go co dopiero, no, prosto z mostu, bo każdy, nawet dorosły człowiek, zacząłby wtedy nabierać podejrzliwości, że ta rozmowa jest zbyt gdzieś tam otwarto, czy zbyt taka natarczywa.
Więc ale przepraszam, to wejdę teraz słowo. Można powiedzieć dziecku, słuchaj, zadam ci takie pytania, nie musisz mi odpowiadać, ale odpowiedz sobie. Okay. Jeśli będziesz miał jakieś takie wnioski, z którymi nie do końca sobie dajesz radę, czy coś ci sygnalizują, to wtedy przyjdź, jeśli chcesz o tym pogadać na przykład.
Pewnie, że tak. Mhm. Tak. To w tym kontakcie takim indywidualnym, czy też może ja, nauczyciel, czy psycholog, a cała klasa. To znów nie jest anonimowy kontakt, tylko widzimy siebie i mniej więcej znamy się być może z imion, to informowanie, przekazywanie informacji o tym właśnie, co w okresie chociażby dorastania jest prawidłowe, nieprawidłowe, co jest zagrażające, co nie jest zagrażające, jak oddziałują różnego rodzaju sytuacje czy substancje, dlaczego młodzież po nie sięga, z taką dodatkową adnotacją, że można też o tym porozmawiać w tym albo z tą osobą, rzeczywiście mogą być pierwszym takim krokiem do podjęcia przez młodego człowieka decyzji o tym, że ja poszukam pomocy. Najpierw trzeba mieć właśnie to, co pani wcześniej wspomniała, wiedzę o tym, że ja tej pomocy potrzebuję, czyli ta decyzja, żeby podjąć decyzję, potrzebuję mieć też informację o tym, że jakąś decyzję mam podjąć i że rzeczywiście gdzieś jest jakaś trudność, więc takie kampanie informacyjne są jak najbardziej na miejscu. Natomiast mając potem tak młodego człowieka, który się już do nas zgłosił, powiedzmy, że jesteśmy nauczycielami, a może rodzicami, z naszej dorosłej perspektywy często się chyba pojawia taki nawyk, że skoro my już przeżyliśmy swoje, jesteśmy dorośli, jako tak o sobie życie ułożyliśmy, no to teraz jak ten młody człowiek opowiada o swoich trudnościach, no to przecież my już ze swojego doświadczenia znamy rozwiązanie.
I co to w ogóle jest za problem?
O, prawda.
A to jest gigantyczny problem dla tego młodego człowieka.
Więc taką rzeczą, którą szukając takich porad, nazywa się to słuchanie, aktywne słuchanie, ale do tego należałoby pewnie dodać też wrażliwość i próbę zrozumienia tego świata z perspektywy tego młodego człowieka, gdzie te relacje rówieśnicze, konflikty z rówieśnikami, dla nas może się to wydawać banalne, dla niego może być to cały świat, który się nawet jeśli, powiedzmy, upada relacja z jakąś bliską osobą, temu młodemu człowiekowi, to może być nawet koniec tego świata. Z perspektywy naszego młodego rozmówcy, więc to zrozumienie przede wszystkim to już jest ogromna rzecz, którą możemy zrobić, bo za zrozumieniem, wysłuchaniem kryje się poczucie, jest ktoś, kto mnie rozumie, a zatem wspiera, nie jestem sam. Także niespecjalistycznie patrząc, nie od strony psychologa, tylko od strony nauczyciela, czasem rówieśnika, rodzica, to ta obecność, którą wydaje nam się, że to przecież nic takiego, bo nie rozwiązujemy problemu, bo nie mówimy, co masz zrobić, ale to jest coś. To jest jednak coś. A drugą taką rzeczą, którą można zaryzykować, to czy myślałeś już o tym, co z tym zrobić? Bardzo często jest to dobry punkt wyjścia, bo młody człowiek pewnie już myślał, jak on sobie może poradzić. No i wtedy bazujemy na jego rozwiązaniu. A jeśli to jest jego rozwiązanie, to i motywacja do jego podjęcia będzie większa niż nasze dorosłe mądrości, które skądinąd mogą być i dobre, i trafne, ale niekoniecznie dopasowane do osoby, czy niekoniecznie tej osoby, nie? Więc to różna taka perspektywa.
Skoro są spotkania z rodzicami i oni są konfrontowani z tym, jakie problemy ma młodzież, jakie wyłapano konteksty, jak odnajdują się dorośli z tego typu problemami młodzieży? Jest to dla nich zaskoczeniem, że to jest w ogóle jakiś problem, że sięga dziecko po jakieś używki albo właśnie czuje się samotne, pomimo tego, że jest w rodzinie?
To bardzo dwojako. Może podam taki przykład badawczy. No, część pytań rzeczywiście, informacji, które posiadamy, wynika z ankiet i taką ciekawostką, którą obserwują szkoleni specjaliści, psychologowie, jest to, że porównują sobie pytania od uczniów i od rodziców, te same pytania. I to są właśnie pytania o sposób spędzania czasu z rodzicami. I rodzice odpowiadają, jak spędzają czas z dzieckiem. I to są te same pytania. I potem uczniowie odpowiadają na dokładnie to samo. I to są te same grupy w tej samej szkole. No i psychologowie szkolni z takim półuśmieszkiem mówią, no jakie tu ciekawe rozbieżności wyszły, bo młodzież mówi, że w ogóle nie spędza praktycznie czasu z rodzicami, tylko rozmawiają o ocenach, a rodzice napisali, że robią wszystko i że rozmawiają o ważnych sprawach i że ten czas jest wspólnie spędzany. No i tu się pojawia to właśnie ta perspektywa, że nie chodzi o sam fakt spędzania tego czasu, tylko o jego jakość i to, czy ja zyskuję tam to, co dla mnie ważne. No, żeby się spotkać, to trzeba porozmawiać o tym, co jest ważne, a co jest trudne. I jak reagują rodzice? No, tak samo różnorako. Zaprzeczeniem. Mojego dziecka to zapewne nie dotyczy, bo moje dziecko jest dobrze ułożone. My to kontrolujemy.
Nasza rodzina jest super.
Tak. To może być ta pierwsza wersja. Nadmierną troską, taką nadopiekuńczością, czyli próbami ograniczenia i ingerencją w każdy drobny szczegół życia dziecka. Nie?
Co już wiemy, że jest przemocą.
No tak.
Co może brzmieć
zaskakująco.
Zaskakująco, tak.
No to co jest pośrodku? No pośrodku no jest ten wrażliwy rodzic, ten, który się zainteresuje może nie sensacją, że oto w szkole pojawiły się papierosy. I weź ty mi powiedz, czy ty też je palisz? Tylko rozmową, wiesz, dzisiaj dowiedziałem się, że w szkole to 50% z was no to sięga po papierosy. Coś słyszałeś o tym? No, zaczynamy rozmawiać wtedy, nie? Czyli ty, młody człowieku, moje dziecko, no też możesz się wypowiedzieć, bo ja słyszałem to na zebraniu, a wy też o tym rozmawialiście. Czyli jakby traktujemy to jako rzecz, która się w szkole wydarzyła, co jeszcze nie znaczy, że też moje dziecko pali. No ale jeśli pali i ja go natychmiast potraktuję, nie mam na to dowodu, ale jakimś restrykcyjnym moim postępowaniem, no to na pewno mu nie pomogę. Tak jakbym chciał. To nie znaczy, że ja mam mu pozwolić też palić. I pal, jeśli tego potrzebujesz. Mogę w tej rozmowie też dać jednoznacznie do zrozumienia, że według mnie palenie jest czymś nie przynoszącym zdrowia, czymś szkodliwym, ale otwierając się na taką rozmowę, że tych przyczyn do palenia może być wiele. A wśród nich może być na przykład to, że może w tej szkole nie radzicie sobie ze stresem. I teraz jak to jest, nie? Dlaczego 50% twoich kolegów, może ty też, nie wiem, zaznaczyliście, że sięgacie po papierosy, nie? Co ty o tym myślisz? No, tu się zaczyna rozmowa między nami. Też z taką jasną świadomością, że przekazujemy też to, co jest normą, czyli że dajemy znać, że no papierosy w ogóle są szkodliwe. W tym okresie życia jeszcze bardziej szkodliwe ze względu na przemiany psychofizjologiczne. Czyli deklarujemy normy, ale też deklarujemy gotowość do rozmowy.
No i mamy rodzica, który pali na przykład.
Wróćmy do czynników ryzyka, które...
Albo pytanie jest, tata, a ty też paliłeś? No i zaczyna się święty tata. Ja? Nigdy.
Tak. To tutaj zacytuję niedawno rozmowę pani pedagog, jedna ze szkół w Polsce. Rozmawiamy o wynikach właśnie takiej diagnozy szkolnej i ona dzieli się tą obserwacją, że bardzo duży odsetek tutaj w technikum, to była szkoła technikum, spożywa piwo. To niezależnie, czy już pełnoletni, czy nie, że tam to piwo jest bardzo częstym alkoholem. I ona bezradnie mówi, ale co ja mogę zrobić, jak to jest trunek, który jest uważany za zwykły napój, niealkoholowy przez ojców i dziadków tych młodych chłopaków. Nie? Czyli oni po dniu pracy, czy po powrocie do domu, no spożywają piwo, no bo tak się robi. To nie jest alkohol. No więc to jest wtedy bardzo silny czynnik. Tam specjalistycznie mówimy, no to jest czynnik ryzyka. Pani pedagog rzeczywiście ma rację, bo co ona biedna może zrobić? No rozmawiać z rodzicami, no ale ci rodzice nie przychodzą na zebrania. Wtedy zadaniem pani pedagog jest robić wszystko, żeby no, maksymalnie dawać temu środowisku już wtedy, nie dzieciom, okazję do zmiany, do zdobycia informacji. Po drugiej stronie jednak też jest odpowiedzialność. Jeśli to środowisko nie chce, to no to czasem robimy tam, gdzie możemy, a nie jesteśmy w stanie dotrzeć wszędzie. No ale ten przykład rodzica, to co sobą prezentujemy, jest rzeczywiście silnym czynnikiem. Często młodzież deklaruje nam, że inicjację alkoholową to mają już dawno za sobą. Na pytanie gdzie? No w czasie imienin, czy tam uroczystości, które są w domu. No bo jest takie potoczne myślenie, że niech lepiej już spróbuje tego smaku tutaj, niż gdyby miał próbować gdzieś tam wśród rówieśników. To patrząc przez pryzmat badań to w ogóle nie pomaga. Także to jest właśnie potoczne myślenie. To nie jest żadna strategia, która w czymkolwiek pomoże. Nawet gdzieś tam w takim myśleniu sobie młodego człowieka o używkach może być kamyczkiem rzuconym do tego ogródka, w którym no to chyba mogę sięgnąć, skoro pozwoli mi spróbować. No to dzisiaj, jak jestem na spotkaniu z rówieśnikami, to ja też tylko spróbuję, prawda? Bo w próbowaniu nie ma nic złego. Także to, co młodzi ludzie obserwują, ucząc się świata, to co my dorośli o tym świecie mówimy, ale też jak żyjemy, to chyba jest bardziej miarodajne dla młodych ludzi. No i to wsparcie, rozmowa, o której rozmawialiśmy.
O rozmowie, o tym, jak pogłębiać te relacje i jak umiejętnie rozmawiać, porozmawiamy w kolejnej części, już ostatniej programu Licencja na życie.